Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoilermaster. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Cotygodniowe odcinki w wolnym dostępie są możliwe dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl i serdecznie im w tym momencie dziękuję. Wy także możecie wziąć udział w zbiórce i pomóc mi w przygotowywaniu kolejnych odcinków tego podcastu. Ja kłaniam się nisko moim patronkom i patronom, a szczególnie moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Serdecznie im dziękuję, to dzięki nim i wszystkim wspierającym słuchacie także i tego odcinka. W dzisiejszym odcinku w cyklu Spoiler Master Classic opowiem o klasyku filmowym bardzo szczególnym. Nie ukrywam, że zaczynam tę opowieść z pewną nieśmiałością, ponieważ odcinkiem tym dotykam jednej z legend kina, ale także nieuchronnie dotknę nim jednego z najważniejszych tekstów fundujących kulturę, w której wszyscy żyjemy, a zarazem dotknę sfery uczuć religijnych, która dla każdego jest bardzo osobista i na pewno takie osobiste elementy także znajdą się w tym odcinku, bo trudno mówić o Ewangelii według świętego Mateusza, czy to o tekście biblijnym, czy to o właściwym temacie tego odcinka, a mianowicie o filmie Pier Paolo Pasoliniego pod tym właśnie tytułem, nie dotykając jednocześnie tekstu, który na różne sposoby jest w naszym zachodnim kulturowym DNA obecny tak bardzo, że niezależnie od tego, gdzie plasowalibyście się na skali od całkowitego ateizmu poprzez łagodny agnostycyzm aż do żarliwej wiary, a nawet jeżeli plasujecie się poza skalą odnoszącą się do chrześcijaństwa, bo wyznajecie inną religię albo nie wyznajecie żadnej, to nie ma żadnej wątpliwości, że jak wykazał to w wielkiej i bardzo fascynującej historii chrześcijaństwa niedawno pod tytułem Dominion, niejaki Tom Holland, żyjemy w świecie, w którym kategorie wysnute z tekstów ewangelicznych i kategorie wykute w ramach historii myśli teologicznej chrześcijaństwa są po prostu częścią umeblowania naszej rzeczywistości, są jednym z kluczowych spoiw i elementów architektury moralnej naszego świata, jakkolwiek nie zabrzmi to górnolotnie, no ale musi paść chociaż parę górnolotnych słów w odcinku, który niniejszym się zaczyna i w którym podejmuje się opowiedzenia właśnie o filmie pod tytułem Ewangelia według świętego Mateusza. Jest to film z roku 1964, wedle scenariusza i w reżyserii Pier Paolo Pasoliniego i jest to film, który dokładnie spełnia obietnicę zawartą w tytule, mianowicie jest ekranizacją jednej z czterech Ewangelii uznanych za kanoniczne w obrębie teologii katolickiej. Pier Paolo Pasolini to twórca tak szczególny, do którego podchodzę z ogromnym szacunkiem, jednocześnie wspomnę to jeszcze raz z nieśmiałością, że już teraz wiem po wielu godzinach przygotowań do tego odcinka, że będę chciał mu poświęcić jeszcze co najmniej dwa lub trzy odcinki. Jeden z nich na pewno jeszcze w tym roku, może w tym roku nawet się uda jeszcze drugi, ale na pewno będę chciał wam o nim opowiedzieć więcej, ponieważ w dzisiejszym odcinku skupię się stricte na Ewangelii według świętego Mateusza. Nie będę wchodził bardzo w kwestię rodowodu Pasoliniego, jego długiej kariery, także i literackiej, malarskiej, poetyckiej, publicystycznej, tylko jednak skupię się na tym roku 63 i 64 na filmie Ewangelia według świętego Mateusza i jakkolwiek uczynię parę wycieczek i do wcześniejszej drogi Pasoliniego i do jego późniejszych losów, to jednak dzisiaj światło reflektora w tym odcinku padnie zdecydowanie na ten właśnie film. Już za kilka tygodni, zdradzę, będzie kolejny odcinek poświęcony innemu jeszcze filmowi Pasoliniego. Patronki i patroni już wiedzą, bo komunikuję im te odcinki z wyprzedzeniem w grupie zamkniętej, a wkrótce także pojawi się, jak zawsze na dwa dni przed premierą, informacja o tym odcinku już w otwartym dostępie. Ale tylko teraz chcę zasugerować tę jedną rzecz, że ten odcinek w pewnym sensie dopiero zaczyna eksplorację Pasoliniego w Spoilermasterze. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chcecie samodzielnie eksplorować Pasoliniego i jako filmowca, i jako myśliciela, to jest po temu wiele sposobności w Polsce, po prostu dlatego, że zwłaszcza w ostatnim czasie o Pasolinim jest stosunkowo głośno na polskim rynku wydawniczym. W 2023 roku ukazały się wywiady korsarskie o polityce i życiu 1955-1975, wydawnictwo Glowbook. Jednocześnie mamy na naszym rynku nowy polski przekład jednego z pierwszych ważnych utworów literackich Pasoliniego, wczesnej powieści pod tytułem Ulicznicy. Katarzyna Skórska przełożyła ją na polski. To były pozycje jeszcze niedawno niedostępne. Jest znakomita kolekcja esejów Pier Paolo Pasolini po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie. To 400 stron przeszło eseistyki właśnie Pasoliniego. Dodajmy do tego książkę Piotra Kletowskiego poświęconą twórczości Pasoliniego i wiele innych materiałów. I pośród tych licznych materiałów ja bym chciał szczególnie wyróżnić duży materiał wideo, jaki znajdziecie na kanale Diany Dąbrowskiej, Akademia Włoskiego Kina. To jest trzyczęściowy cykl pod tytułem Przypis do Pasoliniego. Tam o Pasolinim rozmawiają właśnie Diana Dąbrowska i Anna Osmulska-Mentrak, która jest filmoznawczynią, ale też, co ważne, italianistką, znawczynią kina Pasoliniego, która była bardzo zaangażowana w popularyzację tego kina w Polsce na różne sposoby i która także poznała wiele osób związanych z Pasolinim, takich, które jeszcze po prostu go znały. Więc ten materiał podzielony na trzy części, to jest w sumie niemalże 7 godzin nagrania takiej bardzo pogłębionej rozmowy między Dianą Dąbrowską, wielokrotną gościnią Spoilermastera, i właśnie Anną Osmulską-Mentrak. Także bardzo serdecznie polecam ten materiał jako taki potężny wstęp, pigułkę, jednocześnie no zdecydowanie rozmowę dwóch znawczyń tej twórczości, które bardzo z wielką pasją do tej twórczości podchodzą. Także Przypis do Pasoliniego, Akademia Włoskiego Kina, to zdecydowanie coś, na co zwracam waszą uwagę już na samym wstępie, w ogóle wchodząc w temat Pasoliniego. I ten materiał swoją drogą powstawał z okazji setnej rocznicy urodzin Pasoliniego w roku 2022, bowiem Pasolini przyszedł na świat właśnie w 1922 roku. Wówczas pandemia koronawirusa pokrzyżowała wiele planów związanych z upamiętnieniem tamtej rocznicy i nawet słynne Criterion Collection, czyli amerykańska firma wydająca Blu-raye z licznymi dodatkami do klasyki kina, zaczekała wtedy, wstrzymała się z planowanym boksem filmów Pasoliniego i wydała go nieco później. Ten boks dlatego właśnie został nazwany przez Criteriona Pasolini 101, bo z jednej strony 101 to jest oznaczenie akademickie, którym opatrywane są nazwy kursów na uczelniach amerykańskich, kursów wstępnych, kursów takich wprowadzenia do. Więc Pasolini 101 to z jednej strony wstęp do Pasoliniego, ale z drugiej strony oczywiście Pasolini na 101 urodziny. I też nie ukrywam, że właśnie ten boks, który dostałem w prezencie i bardzo dziękuję osobie, która mi go sprezentowała, ona wie, o kim mówię, mam nadzieję, że posłucha także tego odcinka. Otóż ten boks stał się dla mnie przyczynkiem do powrotu do Pasoliniego po latach. I zanim przejdę do samej Ewangelii, chcę tylko podkreślić, bo jest to ważny element mojej biografii kinomana, że twórczość Pasoliniego była dla mnie jedną z takich twórczości, które bardzo silnie zrosły się z moim takim inicjacyjnym doświadczeniem festiwalowym. Albowiem to w roku 2002, jeśli dobrze liczę, na festiwalu Nowe Horyzonty w Cieszynie, czyli na pierwszej edycji cieszyńskiej tego festiwalu, ale drugiej tak w ogóle, miała miejsce retrospektywa twórczości Pasoliniego, pełna, bardzo obszerna, także uzupełniona nie tylko o filmy, krótkie metraże, ale także o liczne dokumenty związane z Pasolinim, której przewodniczyła niemalże jako kapłanka, bardzo intensywna osobowość, mianowicie aktorka i muza Pasoliniego, Laura Betti. Ja wtedy jeszcze nie miałem tego szczęścia i przyjemności znać Anny Osmulskiej-Mętrak, poznaliśmy się odrobinę później, ale w tej rozmowie z Dianą Dąbrowską, o której wspomniałem, tam także właśnie Anna Osmulska-Mętrak wspomina tę retrospektywę, jako że była jedną z osób odpowiedzialnych za spolszczenie dialogów w filmach Pasoliniego i przygotowanie polskich napisów, jako italianistka, filmoznawczyni i po prostu wielka fanka twórczości Pasoliniego. Wspominam o tym konkretnie, ponieważ po latach, minęło już ponad 20 lat od tamtej retrospektywy, wracam do tych filmów już na pewno też jako inny człowiek, na pewno wiele z nich wtedy mnie zaszokowało, nie wszystkie mnie poruszyły, pamiętam, że to nie było tak, że ja wtedy padłem na kolana przed Pasolinim, raczej było to dla mnie bardzo ciekawe kino, ale nie najważniejsze wtedy. Dopiero po latach, myślę, że teraz właśnie też dzięki temu boksowi, który dostałem w prezencie, wracam do tej twórczości i w pewnym sensie odkrywam ją na nowo. Myślę, że to jest twórczość na tyle erudycyjna, pełna, gęsta, soczysta, złożona, skomplikowana i taka wielowarstwowa, także w swoich nawiązaniach literackich, malarskich i tak dalej, że na pewno człowiek już trochę bardziej doświadczony, trochę bardziej odczytany może do niej wracać z większą przyjemnością. Ja was namawiam do spotkań z Pasolinim, a dzisiaj podkreślam na tapecie, także ze względu na święta, które dzieją się w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, ponieważ nagrywam ten odcinek w Wielki Piątek 29 marca roku 2024 i dosłownie paręnaście minut temu minąłem procesję pasyjną, która przechodziła 18 ulicą w dzielnicy Pilsen w Chicago, gdzie w tym momencie pomieszkuję w trakcie stypendium polsko-amerykańskiej komisji Fulbrighta, na którym przebywam. I tak to się wszystko składa, że pomyślałem, że nie będzie lepszego czasu, żeby wrócić do tego konkretnego filmu, przyjrzeć mu się, przeżyć go na nowo, a także podzielić się z wami opowieścią o nim. Dodam jeszcze, że najwięcej faktów, jakie padną w tym odcinku, zawdzięczam obszernej biografii Pasoliniego, właściwie jej drugiemu wydaniu. Ta książka się nazywa Pasolini Requiem. Napisał ją Bart David Schwartz i powiem tak, to nie są przelewki, to jest potężny 700-stronicowy tom wypełniony po brzegi informacjami, nad którym autor spędził chyba dekadę życia, więc jest tutaj o czym mówić i też dużo rzeczy się z tej książki. Dowiedziałem oczywiście także to wydanie Kryteriona, o którym wspomniałem, było bardzo ważne i także tom wywiadów z Pasolinim podpisany pseudonimem przez niejakiego Oswalda Staka, wydany w Wielkiej Brytanii na początku lat 70. Książka o tyle ciekawa, że Pasolini był tak niewygodną postacią, mimo że był zdeklarowany marksistą, to był tak niewygodny dla dużej części akademickiej lewicy tamtego czasu, że autor tych wywiadów postanowił podpisać książkę pseudonimem, bo po prostu bał się reakcji swojego postępowego środowiska na tę rozmowę z Pasolinim, ze względu na wiele rzeczy, które tam Pasolini mówi. Pasolini, jak już wiemy, urodził się w roku 1922, a zatem w momencie realizacji Ewangelii według świętego Mateusza miał już 42 lata. I może zacznę od tego, że Pasolini był przede wszystkim pisarzem, przede wszystkim poetą, pisarzem, eseistą. I o tym, że w pewnym momencie, a mianowicie na początku lat 60., niemalże już 40-letni Pasolini decyduje się chwycić za kamerę i tak naprawdę uczy się robić kino już jako człowiek no, dojrzały. Też ta 40 miała inny, że tak powiem, posmak w roku 60. To już był, można powiedzieć, bardziej solidny wiek niż dzisiaj. To było duże wydarzenie kulturalne, ale także pewne zaskoczenie. Żeby wam uświadomić, jak bardzo ważna jest ta wcześniejsza twórczość literacka Pasoliniego i poetycka, pisana w dużej mierze w dialekcie z Friuli, czyli części Włoch, która była bardzo ważna dla Pasoliniego i także dla jego matki, ale także powieści, takie jak właśnie Ulicznicy, ale nie tylko. Jak ważna była to część, to powiem, że ta opasła biografia Schwartza, o której wspomniałem, zaczyna wspominać o filmach, to znaczy zaczyna się właściwa część filmowa dopiero na 300 stronie tego 700-stronicowego tomu. Jest tam też pewien prolog, który dzieje się tuż przed śmiercią Pasoliniego, ale ogólnie rzecz biorąc 300 bitych stron jest o tym czasie w życiu Pasoliniego, kiedy jeszcze żadnego filmu nie nakręcił. No, z tym, że powiedzmy, że od połowy lat 50. zaczął być też scenarzystą, współscenarzystą, między innymi współpracował przy Nocach Kabiri, Felliniego i ogólnie był takim majstrem od dialektów, ale także od języka ulicy, od języka klas niższych. Tak czy owak, początek lat 60. to eksplozja talentu Pasoliniego, dwa ważne filmy pierwsze, czyli Włóczyki i Mamma Roma z roku odpowiednio 61 i 62, filmy o rzymskim, a właściwie podrzymskim lumpen proletariacie, czyli tak zwanej podklasie społecznej, w której Pasolini był rozkochany niemalże, a czasem dość jawnie, w sposób erotyczny, bo to właśnie ów lumpen proletariat, to kategoria z myśli marksowskiej, czyli właśnie najbardziej wysunięci poza margines członkowie społeczeństwa, szmaciarze, to także termin, który pojawia się w omówieniu tej kategorii. Ci, którzy żyją dosłownie ze skrawków tego, co odrzuci społeczeństwo głównego nurtu, włącznie z proletariuszami. Otóż ten lumpen proletariat był dla Pasoliniego ogromnym obiektem fascynacji na wielu poziomach. O tym także wspomnę i pewnie do tego także będzie okazja wrócić, kiedy w innych odcinkach będę Pasoliniego zgłębiał. Te dwa pierwsze filmy, czyli Włóczyki i Mamma Roma, dzieją się właśnie w tym świecie. Włóczyki jest opowieścią o społecznym abnegacie, jednocześnie stręczycielu, nierobie, leniuchu, który gdzieś właśnie na marginesach marginesów bytuje i przez pewien moment wydaje się, że miłość do pięknej, niewinnej, młodej dziewczyny sprawi, że wróci na tory bardziej akceptowalnego społeczeństwa, ale okazuje się do tego niezdolny, na końcu ginie i swoją śmierć przyjmuje z ulgą. W Mammie Romie mamy historię matki i syna. Syn nazywa się Ettore, matkę gra słynna Anna Magnani, która nie może się pozbyć swojej przeszłości jako prostytutki, jest wciąż w pewnym sensie we władzy swojego dawnego stręczyciela. Dramatyczne wypadki, niemalże operowe, doprowadzają syna do więzienia i męczeństwa na stole, tortur niemalże. Ów Ettore, chłopiec z rzymskiego ludu, jest filmowany w tych scenach półnagi, niemalże jak Chrystus Manteni. To słynne sceny sakralizujące ów rzymski lud, czy właśnie rzymski lumpen proletariat. Nie jest to bez związku z tym, jak będzie wyglądała Ewangelia według świętego Mateusza. I dodam, że Ewangelia według świętego Mateusza to jest trzeci pełnometrażowy, fabularny film Pasoliniego. Film, który będzie miał swoją premierę na 25. Festiwalu Filmowym w Wenecji jesienią roku 1964, którego premierze na tym festiwalu będą towarzyszyły zgniłe jajka, pomidory rzucane w stronę reżysera i kordon policji broniący go, albowiem było coś niesłychanie skandalizującego w fakcie, że to właśnie Pasolini wziął się za ekranizowanie Ewangelii. Dlaczego było to skandalizujące? No, w największym skrócie Pasolini był publicznym intelektualistą i poetą, który co prawda z owego ludu się nie wywodził, ale który ów lud ubóstwił, z którym mocno się zidentyfikował i którego bronił przeciwko siłom modernizacji i industrializacji w powojennych Włoszech na łamach i prasy, w której pisał poczytne, ogniste felietony, ale także w swojej poezji i twórczości literackiej. Ale Pasolini był także skandalistą, kimś, komu towarzyszyły procesy sądowe, przede wszystkim o obrazę moralności publicznej. Był homoseksualistą, który co prawda nie mówił o sobie wprost w ten sposób. Był to czas zdecydowanie jeszcze sprzed retoryki gay pride, która narodziła się później i z którą zresztą Pasolini nie identyfikował się, ale był człowiekiem, który w swojej poezji, twórczości na różne sposoby przemycał, czasem bardziej, a czasem mniej jawnie, ale jednak bardziej jawnie fakt, że jest właśnie mężczyzną homoseksualnym i że jego życie jest pełne erotycznych przygód, właśnie najczęściej znajdowanych na owych obrzeżach miast wśród owych przedstawicieli lumpenproletariatu, o którym już wspomniałem. Innymi słowy, Pasolini, dodajmy do tego miksu, jawny marksista i do pewnego momentu członek partii komunistycznej, z której został usunięty właśnie ze względów obyczajowych, albowiem partia ta wówczas nie była zbyt otwarta na to, żeby wprost afirmować swoich homoseksualnych członków. Otóż ten człowiek był chodzącym paradoksem i chodzącym skandalem. Był żarliwym marksistą, nienawidzącym burżuazji, zwłaszcza włoskiej, z której paradoksalnie się wywodził, z którą miał duże napięku i której wcieleniem był dla niego w dużej mierze znienawidzony ojciec, ślepo wyznający Mussoliniego od pewnego momentu, także od którego uciekł Pier Paolo ze swoją ukochaną matką Suzanną, z którą potem przemieszkał większość życia i która chyba była największą miłością jego życia. A zatem głęboko antyfaszystowski, głęboko marksistowski, silnie, chwilami niemal ekstatycznie utożsamiający się z losem najbardziej wykluczonych członków społeczeństwa, a zarazem przecież w pewien sposób także burżuj, także ktoś, kto lubił jadanie w dobrych restauracjach, o tym także pisze Schwartz w swojej biografii, ktoś, kto był ciągle na granicy światów, deklarujący swój ateizm, a jednocześnie bardzo z dużą atencją wpatrujący się w religijność ludową, której nie przekreślał i nie patrzył na nią z wyższością, tak jak wielu marksistów w tamtym czasie. Pamiętajmy też, i to jest coś, na co zdecydowanie nie mamy czasu w tym odcinku, żeby to nakreślić mocniej, ale pamiętajmy, jak bardzo rozbulgotanym kotłem politycznym były Włochy, może zawsze, ale przede wszystkim z naszego punktu widzenia w epoce tuż powojennej. Klęska Mussoliniego, upokorzenie Włoch, ogromna bieda, którą możemy oglądać między innymi w filmach neorealistycznych, ale także silne wpływy partii komunistycznej, ciągły spór pomiędzy chrześcijaństwem, kościołem katolickim, ze siedzibą przecież w Watykanie, a komunizmem jako takim sprawił między innymi, że Włochy były niesamowicie aktywną sceną działań CIA w tamtym czasie, bo w Stanach Zjednoczonych i właśnie wśród zimnowojennych decydentów panowało wtedy takie przekonanie, że jeżeli Włochy stałyby się komunistyczne oficjalnie, to właściwie potem już efektem domino cała Europa stanie się komunistyczna, więc Włochy były rozgrzane politycznie, rozgrzane ideologicznie i tutaj właśnie marksizm i chrześcijaństwo to były takie dwa najbardziej rozgrzane kowadła tej całej ideowej konstelacji, a tak się składa, że Pasolini żarliwie każdy z tych biegunów ukochał, to znaczy w pewnym sensie ukochał chrześcijaństwo, nie w instytucjonalnym, ale w sensie filozoficznym, estetycznym, myślowym, moralnym, był głęboko chrześcijański, mimo że podkreślał, że nie przyjmuje doktryny jako takiej, ale z drugiej strony równie mocno ukochał marksizm, ukochał uwznioślenie klas niższych i ukochał całą narrację o ucisku klas niższych przez wyższe, a zarazem był głęboko rozczarowany tym, w jaki sposób Partia Komunistyczna Włoch funkcjonuje, jak bardzo jest otwarta na kompromisy, a przede wszystkim, i to są słowa samego Pasoliniego, jak nigdy nie wyzwoliła się ze wzorów i schematów myślenia, które jej członkowie wynieśli ze swoich, no właśnie, burżuazyjnych domów. Jeśli czegoś Pasolini naprawdę nienawidził, mimo że zdawał sobie sprawę, że w nim także ziarenko tego jest, to była właśnie włoska burżuazja. O tym mówi on bardzo wyraźnie. I te dwa pierwsze filmy, czyli Włóczyki i Mamma Roma, były w zamierzeniu taką korektą do włoskiego neorealizmu, bo oczywiście lata 40., 50. to jest czas twórców takich jak Rossellini, jeszcze ten neorealistyczny Visconti, no i oczywiście De Sica, a także jego słynny scenarzysta Cesare Zavattini. Natomiast Włóczyki, czyli ten pierwszy film Pasoliniego, z jednej strony wydawałby się neorealistyczny, no ale z drugiej strony nie do końca pasuje do tej etykietki, bo Pasolini zdecydowanie jest pozbawiony takiego elementu sentymentalnego. Pewnej nie znajdziemy w Włóczykiu żadnego elementu przypowiastki, nie znajdziemy w nim też nadziei. Jest to raczej turpistyczny wizerunek owej rzymskiej podklasy, przekształcony oczywiście przez muzykę Bacha i zdjęcia Tonino Delli Colliego w rodzaj świeckiej ikony. Pięknie o tym w filmie pisze zresztą właśnie wspomniana Anna Osmulska-Mętrak w eseju opublikowanym na łamach miesięcznika Kino. Pozwolę sobie zacytować akapit. Lud we Włóczykiju, oczywiście chodzi o lud przez u otwarte, jak ludowy. Lud we Włóczykiju ma wymiar sakrum. Już na samym początku zbliżenie twarzy Akatone stojącego nieruchomo na moście z wielkim marmurowym aniołem w tle, a także znak krzyża, który wykonuje przed skokiem, wprowadzają ową nutę świętości, która przewijać się będzie przez cały film, podkreślaną przez wykorzystanie w najbrutalniejszych scenach podniosłej muzyki Bacha, czym Pasolini pragnie doprowadzić niejako do uświęcenia rozpaczy i bólu. To esej w cyklu Moje Kino w miesięczniku Kino, rok 1998, numer 7-8. I chcę to podkreślić, bo ten komponent potem przedostanie się bardzo mocno właśnie do Ewangelii według świętego Mateusza. Natomiast kiedy już wyobrazimy sobie owego Pasoliniego właśnie pomiędzy tymi biegunami chrześcijaństwa, kościoła katolickiego i marksizmu, to musimy sobie także uświadomić, że ten bulgocący kocioł Włoch tamtego czasu oczywiście był częścią jeszcze bardziej rozbulgotanego kotła wydarzeń światowych, zimnej wojny lat 60., kryzys kubański, niebywałe przebudzenie się także trzeciego świata, jak wówczas się mówiło o krajach postkolonialnych. To był tygiel, w którym co chwilę następowały nowe wstrząsy i oczywiście sztuka odzwierciedlała to wszystko. I Pasolini bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że świat jest w takim momencie wrzenia. I jeżeli dzisiaj mówimy o świecie postpolityki, czy postprawdy, czy właśnie różnych ideologicznych napięć, to wydaje mi się, że nie doceniamy tego, jak głębokie były te napięcia w latach 60., wręcz apokaliptyczne chwilami, jeżeli pomyślimy właśnie o kryzysie kubańskim, ale z drugiej strony oczywiście informacja podróżowała o wiele wolniej i to też nadawało tamtemu czasowi innego charakteru. W każdym razie chcę zwrócić uwagę, że w tym tyglu Pasolini jest kimś, kto nie tylko się przygląda jego bulgotaniu, ale kimś, kto aktywnie tym tyglem potrząsa, kto chce zamieszać tą bulgocącą substancją wartości, polityki, ludzkich dramatów i wielkich globalnych znaczeń. Robi to już przed Ewangelią świętego Mateusza w krótkim filmie, który stał się częścią filmu nowelowego pod tytułem Rogo Pag. To jest rok 63 i wtedy powstaje krótkometrażowy film Pasoliniego, bez którego trochę nie da się zrozumieć Ewangelii według świętego Mateusza, a mianowicie film pod tytułem Ricotta, czyli dosłownie twaróg. Jest to krótki film, około 20 minut, który prześmiewczo pokazuje proces zamieniania religii w kicz. Mianowicie obserwujemy plan filmowy jakiegoś biblijnego, wielkiego spektaklu, w którym ma zostać nakręcona scena ukrzyżowania. Tak się składa, że Chrystusa na krzyżu gra robotnik, właśnie członek tego lumpenproletariatu, który pomiędzy zdjęciami nażera się, używam tego słowa celowo, twarogu i umiera na krzyżu, ale umiera na krzyżu z przejedzenia. Ta 20-minutowa nowelka była afrontem w stronę Watykanu, zresztą Pasolini doczekał się nawet wyroku sądowego pozbawienia wolności na 4 miesiące, tyle że wyroku w zawieszeniu. Obraza publiczna była wielka. Między innymi dlatego, kiedy bardzo szybko potem Pasolini ogłosił, że nakręci Ewangelię według świętego Mateusza, obawy o to, że będzie to dzieło bluźniercze, były tak duże. W tym samym czasie Pasolini nakręcił także dwa filmy interwencyjne, a raczej dwa filmy eseje. Jeden rozżarzony do białości, pamiętam jego seans do dzisiaj, film Wściekłość. To był film, taki polityczny esej na temat właśnie tych wszystkich napięć globalnych z groźbą atomową w tle. Była to jedna połówka dyptyku, właściwie takiego filmu, który jest spełnieniem marzeń każdego symetrysty, ponieważ drugi fragment, drugie skrzydło tego dyptyku nakręcił wtedy bardzo konserwatywny filmowiec Giovanni Guareschi. I to miał być taki film, który pokazuje spojrzenie z dwóch stron na rzeczywistość tamtego czasu. A także w tamtym czasie Pasolini kręci film pod tytułem Spotkania miłosne. To jest film właściwie sonda uliczna, w której Pasolini bardzo spokojnie, bardzo otwarcie, ale też bardzo konkretnie i uparcie rozmawia z rozmaitymi przedstawicielami różnych klas społecznych Włoch, i to w różnych punktach, w różnych miejscach Włoch, od południa po północ, na temat seksualności, małżeństwa, moralności seksualnej, etyki, prostytucji, homoseksualizmu także, i odkrywa takie głębokie struktury konserwatywnego myślenia, a jednocześnie do pewnego przynajmniej stopnia ludowej elastyczności w patrzeniu na kwestie seksualne. Natomiast jest to bezcenna ankieta, ponieważ Pasolini, mimo że jest bardzo dociekliwym interlokutorem, to nie ocenia swoich rozmówców. Nie próbuje ich korygować, naprowadzać na nic, raczej przysłuchuje się im, nawet kiedy ich słowa uderzają prosto w niego, ponieważ jest tam bardzo dużo słów o wyrażających wstręt wobec homoseksualistów. Finał filmu jest cudownym, małym esejem na temat piękna małżeństwa, ponieważ widzimy młodą parę, chłopaka i dziewczynę, na cześć których Pasolini w tym swoim paradoksalnym geście, bo był jednocześnie buntownikiem i głęboko szanującym takie pradawne, można powiedzieć, tradycje, konserwatystą, pisze on taki krótki poemat na cześć owych nowożeńców z pięknym zdaniem, które można analizować godzinami, mianowicie: życzę wam, aby razem z waszą miłością docierała do was coraz większa świadomość waszej miłości, a zatem z jednej strony miłość, z drugiej strony świadomość, czyli takie połączenie serca i rozumu. Podsumowując i widząc już, na jakich ciekawych nogach w spornikach wesprze się Pasolini, pracując nad Ewangelią według Mateusza, zwróćmy uwagę, że przez te 2 lata przed ukończeniem owej Ewangelii Pasolini już dotknął w swoim kinie zarówno tematu seksualności i tego, jak ona jest postrzegana we Włoszech w tamtym czasie, czyli to właśnie spotkania miłosne, tematu religii, ponieważ o tym był twaróg, i tematu polityki, i to nawet globalnej, bo tym był film pod tytułem Wściekłość. I skąd wziął się pomysł, żeby nakręcić Ewangelię według świętego Mateusza i na dodatek, żeby zrobić film tak zaskakujący? Film, który wbrew temu, czego mogli się spodziewać krytycy oburzeni twarogiem, nie ma na celu wykpiwania religii, nie ma w nim prześmiewczej intencji. Wręcz przeciwnie, prowokacyjnie Pasolini postanowił zekranizować tekst ewangeliczny dosłownie, niemalże zdanie po zdaniu, chociaż oczywiście dokonał skrótów. Natomiast pomysł był taki, żeby był to film pozbawiony elementu krytycznego w stosunku do tekstu ewangelicznego. Film, który będzie raczej ucieleśnieniem Ewangelii według Mateusza niż jej krytyczną lekturą. Skąd ten pomysł się wziął? Otóż Pomysł narodził się we wrześniu roku 1962, kiedy to Pasolini był gościem szczególnej instytucji nazywającej się Cittadella, mianowicie było to Centrum Franciszkańskie Pro Civitate Christiana, czyli na rzecz miasta chrześcijańskiego, którego celem było nawiązywanie dialogu pomiędzy Kościołem a świeckimi, często właśnie marksistowskimi intelektualistami. Ciekawa inicjatywa. Był to także czas, co ważne, papiestwa Jana XXIII. To papiestwo plasuje się pomiędzy Piusem XII i Pawłem VI i jest jednym z najbardziej kluczowych papiestw w historii Kościoła, ponieważ to właśnie za Jana XXIII dokonała się afirmacja ustaleń Soboru Watykańskiego II i można powiedzieć, że Kościół uczynił największy modernizacyjny krok w swojej historii, notabene, który obecnie jest przez wielu konserwatywnych teologów krytykowany. Tak czy inaczej, Jan XXIII był papieżem właśnie w tym czasie, kiedy Pasolini przebywał w owym franciszkańskim centrum, a tak się składa, że Pasolini był zafascynowany kilkoma filmami o tematyce religijnej, które bardzo podziwiał, na czele z Męczeństwem Joanny d'Arc, Karla Teodora Dreyera i Franciszkiem Kuglarzem Bożym, filmem Roberto Rosselliniego, który chyba jest w ogóle najbliższym filmowo odpowiednikiem tego, co sam Pasolini zrobi z Ewangelią, mianowicie takim głęboko humanistycznym, a jednocześnie przynajmniej trochę konfesyjnym portretem świętego. I tak się złożyło, że Pasolini ze względu na złą pogodę nie mógł wyjechać z tego centrum franciszkańskiego wtedy, kiedy chciał, został w hotelowym pokoju, tam, jak sam potem pisał do swoich gospodarzy, przebiegle umieściliście Biblię jako jedyną lekturę i zaczął czytać Ewangelię. I najpiękniejsza i najkrótsza historia filmu pod tytułem Ewangelia według Mateusza jest taka, że Pasolini po prostu po raz pierwszy w życiu przeczytał ciurkiem wszystkie Ewangelie. Nigdy tego wcześniej nie zrobił i dodam, że to jest coś, czego bardzo wielu katolików i także w Polsce, wydaje mi się, nigdy w swoim życiu nie zrobiło. Wielkim paradoksem katolickiej edukacji, na pewno tej polskiej, jest to, że z jednej strony jest się wystawionym od bardzo wczesnych lat na wybiórcze lektury Ewangelii, natomiast ja bardzo dobrze pamiętam, że przez 14 lat religii, jaką miałem i w szkole podstawowej, i w liceum, ani razu nie dostaliśmy zadania w postaci przeczytania Ewangelii od początku do końca. Jest to bardzo charakterystyczne i bardzo ciekawe. I to samo mówił Pasolini o Włochach, że Włosi nie czytają Ewangelii jako tekstu, jako całości, tylko właśnie znają te wyrywki. I ta lektura tak go poruszyła, bo uznał to za tak wspaniały tekst, którego także, podkreślę, duchowy element absolutnie dostrzegał, mimo swojego braku identyfikacji z samym Kościołem, że postanowił zrobić film. A faktem jest, że wtedy filmy, duże produkcje biblijne były bardzo modne, bo pamiętajmy, że to jest czas już po Ben-Hurze, to jest czas po, notabene też kręconym w Rzymie, tak, w dużej mierze, w Cinecittà, w filmie amerykańskim oczywiście, ale także po 10 przykazaniach. W tym samym czasie Nicolas Ray robi Króla Królów, George Stevens podpisuje największą historię świata, The Greatest Story Ever Told. Innymi słowy, to jest czas, kiedy takie filmy biblijne, wystawne, dobrze się sprzedają, trzeba to powiedzieć. Po latach bracia Coen sparodiują ten gatunek w filmie Ave Cezar, który notabene będzie zawierał scenę ukrzyżowania analogicznie bluźnierczą do Twarogu, tyle że będzie to bluźnierstwo o wiele płytsze, bo pozbawione elementu głębszej refleksji. Natomiast producent, stały producent Pasoliniego, czyli Alfredo Bini, na początku opierał się pomysłowi, ale potem rozpoznał także jego potencjał, bo filmy ewangeliczne czy biblijne po prostu często znajdują bardzo szeroką dystrybucję, zresztą tak jest do dzisiaj, 40 lat po Ewangelii według Mateusza Mel Gibson nakręcił Pasję, obecnie rekordy popularności bije serial pod tytułem The Chosen, więc no, to jest taki temat, który filmowo wciąż powraca, no ale niekoniecznie biorą się za niego zdeklarowani marksiści, skłóceni z Kościołem, na dodatek wówczas skandalizujący opinię publiczną swoim homoseksualizmem. Tym razem w przypadku Pasoliniego tak się stało, a co więcej, był to ten Pasolini, który jeszcze miał że tak powiem, palce ubrudzone w optyce kościoła, oczywiście owym twarogiem, czyli filmem, który no, bardzo możliwe, że był wówczas najbardziej bluźnierczym filmem od czasu Złotego Wieku Buñuela albo od czasu Viridiany Buñuela z roku 1961, więc naczelny bluźnierca kina włoskiego, a może nawet europejskiego, biorący się za ekranizację Ewangelii, no myślę, że w naszych czasach byłoby to mniej więcej tak, jakby Gaspar Noé ogłosił, że zrealizuje adaptację Ewangelii. Swoją drogą myślę, że byłaby ona ciekawa. Tak czy owak, sam gest wywołał opór i wywołał komentarze, natomiast Pasolini podszedł do zadania bardzo poważnie. Jest godzinny film dokumentalny telewizyjny, on też bywa na YouTubie obecny, to są notatki z podróży do Palestyny. To jest fascynujący film, który pamiętam, że też był częścią tej retrospektywy na Nowych Horyzontach, gdzie Pasolini podróżuje z księdzem katolickim, przewodnikiem po Palestynie, szukając plenerów do filmu Ewangelia według Mateusza. I jest to cudowny film, dla mnie może nawet lepszy od samej Ewangelii, w każdym razie jest to niezbędny dodatek, więc bardzo was namawiam, żeby znaleźć ten film i go obejrzeć, bo jest to film, w którym Pasolini ujawnia swój szok pejzażem izraelskim i też mówi o tym, jak przeszkadza mu modernizacja tego pejzażu, to znaczy mówi, że no, nie może kręcić tego filmu w Izraelu, bo po prostu nie ma tam już takich plenerów, które byłyby wystarczająco nienaruszone przez modernizację, to raz. Przygląda się też Palestyńczykom, mówi o podziałach obecnych w tamtym miejscu, to wszystko brzmi tym dotkliwiej, kiedy ogląda się to w roku 2024 ze świadomością tego, co spotyka w tym momencie Palestyńczyków. Tak czy owak, jest to materiał, w którym Pasolini bardzo pięknie, bardzo prosto, ale bardzo dobitnie mówi o tym, że jest głęboko estetycznie poruszony skromnością tych wszystkich miejsc, w których wydarzały się ewangeliczne sceny, takie jak chociażby kazanie na górze, ale nie tylko. Mówi, że skromność tych miejsc, właśnie ich niewielki rozmiar, tych łąk, tych pól z tymi osłami, które przechadzają się tam od czasów właściwie jeszcze wcześniejszych niż Chrystus do teraz, jego to wszystko bardzo poruszało i powiedział, że właśnie w tym pejzażu ta bieda i prostota i jego małość jest czymś, co uświadamia mu jeszcze bardziej wyjątkowość tekstu ewangelicznego, tego, że ten wielki tekst, także fundament wielkiej religii, narodził się w tak skromnych warunkach. I co ciekawe, w tym boksie, o którym wspomniałem, jest też krótki dokument, jaki nakręciła o Pasolinim zafascynowana nim Agnieszka Warda, z którą spotkał się w Nowym Jorku parę lat później, ale też w latach 60. I chodzili sobie po mieście, Warda kręciła go głównie na Times Square i zadawała mu pytania. I tam zadaje mu pytanie, co cię najbardziej fascynuje w Nowym Jorku? A on odpowiada, bieda. I to jest mniej więcej to samo, co zafascynowało go w trakcie tej podróży po Palestynie. To jest to samo, co najbardziej fascynowało go w Rzymie, bo Pasolini zawsze uważał, że najwięcej prawdy jest tam, gdzie ludzie są najbiedniejsi. To nie było w jego przypadku romantyzowanie owych marginesów społecznych. Raczej uwznioślenie i niemal sakralizacja, trochę tak jak w tym tekście Anny Osmulskiej Mętrak, który przytoczyłem. W francuskim programie telewizyjnym Cinéaste de notre temps, czyli filmowcy naszego czasu, Pasolini pięknie opowiada o tym, bardzo szczerze też, skąd bierze się to jego wielkie uwielbienie lumpen proletariatu i biedy jako takiej. On mówi, że to ma dwa przyczyny. Pierwsza przyczyna jest przyczyną psychologiczną, mianowicie mówi, że nie jest w stanie patrzeć na drugiego człowieka z poczuciem wyższości, że nawet rozmawiając z najskromniejszą osobą, najmniej wykształconą, najbiedniejszą, zawsze ma w sobie pewne poczucie niższości wobec tej osoby i pewien podziw dla tej osoby. Tak jakby ona była przedstawicielem jakiegoś lepszego świata niż ten, do którego on sam należy. To mówi dużo o niskiej samoocenie samego Pasoliniego, ale to przejawia się rzeczywiście także w tych sfilmowanych rozmowach z zwykłymi Włochami w filmie Spotkania miłosne, bo tam przez ani sekundę Pasolini nie stawia się powyżej nich w roli takiego mentora. Tym bardziej rażące są fragmenty z Alberto Morawią, który nie ma żadnego problemu w tym, żeby właśnie przyjmować tę rolę mentorską. A druga przyczyna mówi, że jest socjologiczna, socjopolityczna, mianowicie, że rozłamanie włoskiego społeczeństwa na to biedne południe, bogatą północ i pogłębiająca się dominacja neoliberalnego kapitalizmu w czasach tak zwanego il boom, czyli właśnie cudu gospodarczego Włoch po wojnie, lat 60. przede wszystkim, zaowocowała faktem, że po prostu te enklawy najbiedniejszych, posługujących się swoimi dialektami, hołdujących jeszcze takim najstarszym zwyczajom, bardzo dramatycznie się zmniejszały i Pasolini nie przebierał w słowach, nazywał to wręcz ludobójstwem, właśnie tym ekonomicznym, powolnym wybijaniem tych najbardziej marginalizowanych klas, społeczności, aż do pełnego ujednolicenia kultury konsumpcyjnej. Pamiętając o tym, warto zatem przyjrzeć się temu, jakie plenery wybrał Pasolini, aby nakręcić swoją Ewangelię, bo do tego teraz docieramy. Film Ewangelia według świętego Mateusza został w całości nakręcony w południowych Włoszech. Jako Jerozolima występuje w nim Matera, czyli stolica takiej prowincji Basilikata, znanej ze swojej biedy. Zwłaszcza oglądamy tam region nazwany Isassi, czyli dosłownie skały, taki prawie księżycowy krajobraz. Chłopi z Lucanii zagrali Nazarejczyków, którzy witają Jezusa w niedzielę palmową. Barile w Puglii stało się Betlejem, a pustynia, gdzie Chrystus chodzi z apostołami, była częścią pejzażu Kalabrii. Kuszenie przez diabła odbywa się na zboczu Etny, na Sycylii. To wszystko podaje za książką Schwarza. To nie jest nic nowego, jeżeli przypomnimy sobie chociażby twórców malarstwa renesansowego, zresztą których też przywołuje w swoim filmie Pasolini, bo są tam cytaty wizualne z Botticellego, Masaccia czy Giotta. To jest przecież ta sama praktyka, którą oni uprawiali, prawda? Sceny biblijne przenosili w znane sobie pejzaże i nawet architekturę włoską, więc w pewnym sensie i bardzo świadomie Pasolini nawiązuje do tamtej tradycji, obsadzając film, i to jest druga jego wspaniała decyzja, przedziwną mieszanką. Mianowicie z jednej strony jest to mieszanka intelektualistów i przyjaciół Pasoliniego, na przykład krytyk Enzo Siciliano zagrał Szymona, Giorgio Agamben, słynny potem filozof, zagrał apostoła Filipa, pisarka Natalia Ginzburg zagrała Marię z Betanii, i tak dalej, i tak dalej. Są tam pisarze, krytycy, poeci, ale oni przemieszani są właśnie z mieszkańcami tych najbiedniejszych regionów, z, jak już wspomniałem tu wielokrotnie, lumpen, proletariuszami i chłopami po prostu, którzy tam uprawiali ziemię, przez co mamy niezwykłą mieszaninę twarzy w tym filmie. Pasolini był wielkim poetą twarzy i znajdował tutaj świetnego partnera w postaci operatora, czyli Tonino Delli Colliego, który tworzył niezapomniane portrety właśnie twarzy niepięknych, twarzy wysmaganych wiatrem, znojem, twarzy, które zdradzały nawet nie tyle podeszły wiek, bo często byli to ludzie młodzi, ale takie ogromne życiowe zużycie, pozbawione luksusów. To była prawdziwa materia, w której Pasolini lubił pracować, ponieważ nic go tak nie nudziło, jak twarze piękne, przystojne, wychuchane i należące właśnie do owych klas wyższych. Więc myślę, że radykalny charakter gestu Pasoliniego najlepiej sobie wyobrazić, gdybyśmy zrobili taki eksperyment myślowy i spróbowali przenieść ten gest do czasów współczesnych, czyli do trzeciej dekady wieku XXI. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby jakiś lewicujący, chociaż to jest szeroka kategoria, która też się rozgałęziła, ale powiedzmy, że znany ze swoich antykościelnych poglądów filmowiec zrobiłby coś takiego, to znaczy, że zekranizowałby Ewangelię niemal jeden do jeden, nie zawierając tego krytycznego potencjału, jednocześnie będąc tak otwartym właśnie na żywioł, nazwijmy go ludowym, jak tutaj. Zresztą Adam Garbicz w swojej wspaniałej książce Kino, wehikuł magiczny, omawiając ten film, umieszczając go jednocześnie jako najlepszy film roku 1964, nazywa Ewangelię według świętego Mateusza najwspanialszym filmem ludowym w historii, bo powstałym z faktycznego uwielbienia ludzi należących do klas niższych i stanowiący także akt pochylenia czoła przed ich religijnością. Jak sam Pasolini mówi w jednym z wywiadów w Ewangelii Świętego Mateusza, postanowiłem spojrzeć na Jezusa oczami tradycyjnie wierzącego Włocha. Ten Włoch mieszka we mnie, mimo że ja nim nie jestem. Cały film jest dialogiem pomiędzy mną właściwym, sceptycznym wobec religii, a mną wyznającym ową religię. Jest to dialog wewnętrzny. Trudno mi sobie to wyobrazić w warunkach dzisiejszych. Wydaje mi się, że gest Pasoliniego pozostaje odważny, pozostaje także nietypowy jak na swój czas, bo dodajmy, że mimo swojego wielkiego piękna wizualnego, to ten film nie przypomina w ogóle tych biblijnych widowisk, o których wspomniałem wcześniej. Jest w tym filmie pewna zgrzebność, pewna surowość i mimo, że doczekał się 3 nominacji do Oscara, w tym za scenografię, kostiumy i muzykę, to co jest dziwne, o tyle, że jest to ścieżka dźwiękowa niesłychanie eklektyczna, o której zaraz powiem, właściwie taka składanka, to jest to jednocześnie film, który odziera widowisko biblijne z wszelkiej ozdobności, z wszelkiego kiczu przede wszystkim, technikoloru, szerokiego ekranu, wszystkiego tego, co wcześniej wykpił oczywiście Pasolini w Twarogu. Chyba trzeba będzie czekać aż do Ostatniego Kuszenia Chrystusa Martina Scorsese'ego, żeby zobaczyć twórcę, który tak bardzo pójdzie pod prąd konwencją kina biblijnego, z tym, że różnica polega na tym, że Scorsese nie kryje się nawet w samej fabule, sięgając po powieść Kazantzakisa, z pewnym quasi-heretyckim odczytaniem Ewangelii. Natomiast tutaj, powtórzę to, scenariuszem w zasadzie jest sama Ewangelia. W centrum oczywiście stoi sam Jezus Chrystus, który tutaj jest zagrany w swoim dorosłym wcieleniu przez niejakiego Enrique Irazoqui, który też był ciekawą postacią, bo jego uroda w tej roli głównej jest bardzo ważna. Wydaje mi się, że jakkolwiek Pasolini nie erotyzuje tej urody, tak jak to czynił w przypadku chociażby Chichiego w Włóczy Kiju, czy zdecydowanie w przypadku Ettore w Mammie Romie, o tyle nie ma wątpliwości, że kamera Tonino Delicoliego pozostaje zafiksowana na Enrique Irazoqui, podąża także za nim często, idąc za jego plecami, pokazując tył jego głowy, a nie był to profesjonalny aktor, była to niemalże jego jedyna rola w życiu. Urodzony w 1944, Baskijczyk, wychowany w burżuazyjnej rodzinie w Barcelonie, przyjechał jako 19-letni, rozczytany w Pasolinim student do Włoch po to, żeby szukać sojuszników w walce z faszyzmem generała Franco. I po wysłuchaniu płomiennego przemówienia Irazoqui, Pasolini zaproponował mu od razu rolę Jezusa, mimo że wcześniej planował obsadzić w tej roli jakiegoś ważnego literata bądź poetę swego czasu. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak to by było, gdyby rolę Jezusa w Ewangelii według świętego Mateusza otrzymał, tak jak planował to zrobić zresztą Pasolini, Jack Kerouac, czyli naczelny bitnik amerykańskiej kontrkultury, którego na szczęście Pasolini uznał za starego do tej roli. Ale także Pasolini napisał długi list do Jewgenija Jewtuszenki, poety radzieckiego tamtego czasu. Chciał także wykorzystać jego uduchowioną urodę, a z drugiej strony nie mógł się oprzeć obsadzeniu obywatela państwa komunistycznego w postaci Jezusa. Koniec końców jednak to właśnie Enrique Irazoqui otrzymał tę rolę. Stała się to jego jedyna rola filmowa. Później wystąpił jeszcze w kilku filmach, ale to była jedyna rola, która zarejestrowała się w takiej szerszej świadomości. Swoją drogą później został on wykładowcą akademickim, literaturoznawcą i jednym z najlepszych arbitrów szachowych, który przewodniczył wielu meczom ludzi ze sztuczną inteligencją grającą w szachy. Ale nie ma wątpliwości, że obsadzając go, Pasolini znalazł swojego idealnego Jezusa, bo jest w jego spojrzeniu dokładnie ten rodzaj uduchowienia, pewnej poetyckiej, intelektualnej wrażliwości, której w tej roli szukał Pasolini, w odróżnieniu od tych wielu proletariackich twarzy, które w tym filmie widzimy. A z drugiej strony jest tutaj także kropla krwi żydowskiej, ponieważ matka Enrique Irazoqui była Włoszką, a właściwie Włoszką z pochodzenia sefardyjską Żydówką, więc ta żydowska uroda też tutaj oczywiście w tym kontekście jak najlepiej gra. Co ciekawe, Enrico Irazokui później, co prawda już prawie w filmach nie grywał, ale od czasu do czasu pojawiał się w filmach. W wywiadach możemy znaleźć informację, że nie był człowiekiem zbyt religijnym, ale mimo to no, po takiej roli u Pasoliniego trudno się dziwić, że wpadł w pewną, mówiąc kolokwialnie, szufladkę aktorską. I w 2016 roku, kiedy reżyserzy Antonio Andri-Sani i Pascal Zullino nakręcili film pod tytułem, uwaga, Ewangelia według świętego Mateusza, to 2016 rok, w którym, tak znam ten film tylko ze streszczenia na IMDb, lekarz i jego asystent wracają do Bazylikaty, czyli właśnie do tych stron, gdzie Pasolini kręcił i próbują odnaleźć te miejsca, w których Pasolini kręcił swoją Ewangelię według Mateusza i wplątują się tam w jakąś lokalną intrygę, z tego co rozumiem. Tak jak mówię, nie widziałem tego filmu, ale tam właśnie jako już sędziwy z kolei Jezus występuje Enrique Irazokui. Możecie go zobaczyć także w tej samej roli sędziwego Jezusa w teledysku grupy Vinicio Capossela pod tytułem Il Povero Cristo, czyli biedny Chrystus. Tam właśnie znowu aktor powtórzył tę swoją jedyną ikoniczną rolę. Przy czym, co interesujące, to już anegdota znowu z połowy lat 60., kiedy Enrique Irazokui wracał do Hiszpanii już po nakręceniu filmu z Pasolinim, odebrano mu w rodzimej Hiszpanii paszport za karę za wystąpienie w tym marksistowskim, komunistycznym filmie. A zatem film, który dla wielu lewicowców był wręcz zbyt katolicki, w kraju generała Franco został uznany za zbyt marksistowski i biedny Irazokui przez wielu lat już potem z Hiszpanii nie mógł wyjechać w konsekwencji wystąpienia w tym filmie. Wspomniałem o muzyce. Muzyka jest tutaj bardzo eklektyczna, bo mamy i Johanna Sebastiana Bacha, przede wszystkim słynny chór z Pasji wedle świętego Mateusza, wykorzystany potem pięknie przez Tarkowskiego w filmie Ofiarowanie, ale także muzykę Antona Weberna, kongijską mszę Misa Luba, wykorzystaną na początku i na końcu, co ważne, religijną pieśń czarnych amerykańskich Motherless Child, muzykę Sergija Prokofiewa napisaną do filmu Eisensteina Aleksander Newski, która rozbrzmiewa w scenie rzezi niewiniątek, jest także Mozart, Wołga Matuszka i inne tradycyjne pieśni rosyjskie i ludowy amerykański country blues. Tutaj wymieniam te utwory za nieocenioną, powtórzę raz jeszcze, książką Adama Garbicza, którą w swoim prywatnym rankingu książek filmowych uznałem za najlepszą książkę filmową napisaną w ogóle w Polsce. Więc tutaj Garbicz jak zawsze jest nieoceniony, jeśli chodzi o cierpliwe tropienie takich szczegółów. Cała ta ścieżka dźwiękowa, włącznie z muzyką napisaną oryginalnie do filmu przez Louisa Bacalowa, była nominowana, jak już wspomniałem, do Oscara i nadaje filmowi niezwykle globalnego, chciałoby się powiedzieć, ekumenicznego charakteru, bliskiego właśnie duchowi Jana XXIII. Jak sam Pasolini mówił, gdyby Pius XII żył dłużej, Ewangelia wedle świętego Mateusza nigdy by nie powstała. Sam Pasolini mówił, że film jest zrodzony z ducha Jana XXIII. W momencie premiery on już nie żył. To jest film dedykowany Janowi XXIII z czułością, jak czytamy na początku filmu. I w pewnym sensie ten film jest emanacją tego momentu otwarcia, tego tąpnięcia w kościele katolickim, które Jan XXIII, zresztą pochodzący z chłopskiej rodziny, sobą uosabiał. Paweł VI będzie już innym papieżem, a stosunek Pasoliniego do niego będzie też o wiele bardziej krytyczny. Jak już wspomniałem, film jest w zasadzie wierną adaptacją, ale oczywiście to, że nie ma tutaj elementu w jawnie krytycznym, nie sprawia, że nie możemy próbować interpretować tego filmu i tego, jak podchodzi on do postaci Chrystusa i do tekstu Ewangelii, bo oczywiście Pasolini dokonuje tutaj ważnych przesunięć. Przede wszystkim Jego Jezus Chrystus, co wielokrotnie się podkreśla, mówiąc o tym filmie, jest rodzajem rewolucjonisty. To znaczy jest kimś, kto przemawia z ferworem rewolucyjnym i jedno z przesunięć tekstu, na które też Garbicz zwraca uwagę, polega na tym, że słynny werset, rozdział 10, werset 34, nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię, nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, zostaje przeniesiony przez Pasoliniego właściwie na jedno z pierwszych wystąpień Jezusa, czyli od samego początku deklaruje się on właśnie jako rewolucjonista, niemalże jako marksista. Ale oczywiście tutaj potrzeba by wytrawnego biblisty, ja nim nie jestem. To, co mnie się rzuciło w oczy, to jest długa, 6-minutowa sekwencja, w której Jezus naucza w kilku różnych lokalizacjach i jego kolejne nauczania są filmowane frontalnie do kamery. Zmieniamy lokacje z miejsca na miejsce. Raz jest słoneczny dzień, raz jest burza, raz twarz Jezusa jest smagana wiatrem. Dużo z tych fragmentów było kręconych w studio, a nie w plenerze, ale efekt jest taki, że rzeczywiście przez 6 minut tego filmu Pasolini całkowicie oddaje niejako scenę Jezusowi i jego nauczaniu. I na co zwróciłem uwagę, oglądając tę scenę ponownie? Mianowicie na to, że tylko jednej z przypowieści, a właściwie jednemu z cytatów ewangelicznych w tej długiej sekwencji przemawiającego Jezusa, otóż tylko jednej z nich towarzyszy przez chwilę motyw muzyczny. To jest właśnie ów Bach z Pasji wedle świętego Mateusza. I który to jest fragment? Otóż jest to fragment rozdziału 6, wers 25 i kolejne. Pozwólcie, że teraz ten fragment odczytam. Ten fragment nosi podtytuł Zbytnie troski. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją, ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Słynny fragment, jak niemalże każdy fragment ewangeliczny, Lilie polne, to także tytuł filmu z Sidneyem Poitier, za który dostał Oscara. Właśnie z tego fragmentu ten tytuł pochodzi. Ale dlaczego mnie to zastanowiło? Z jednej strony jest to oczywiście fragment przeciwko troskaniu się nadmiernemu, przeciwko także gromadzeniu nadmiernych bogactw, fragment podkreślający fakt zaufania wobec Boga i namawiający do zaprzestania, zamartwiania się tym wszystkim, co chwilowe, doczesne, codzienne. Ale kiedy oglądałem ten fragment i pomyślałem sobie, dlaczego właśnie tutaj, tylko tutaj, w całej tej sekwencji Pasolini dodaje ową muzykę Bacha. Najwyraźniej ten fragment musiał mu być bliski i jakiż był mój szok, kiedy oglądając później właśnie ów wspomniany francuski program dokumentalny Cinéaste de Notre-Dame, odcinek z roku 1966, powtórzę, w całości dostępny na YouTubie także, z angielskimi napisami, znalazłem rozmowę Pasoliniego z Franco Cittim, czyli tym aktorem, który wcielił się w Akatone w Włóczykija w pierwszym filmie reżysera i to jest niesamowita rozmowa z wielu względów. I w tej rozmowie Pasolini cytuje dokładnie ten sam fragment Ewangelii o liliach polnych, bo On pyta Chitiego, no wiele osób mówi, że wykorzystałem cię obsadzając w swoim filmie. Chitty nie był profesjonalnym aktorem, był dokładnie no, takim chłopakiem z przedmieść, jacy zaludniali filmy Pasoliniego. I ten odpowiada, że nie, że każdy coś dostał w wyniku tej umowy, że to był obopólny zysk. I w pewnym momencie zapatrzony w niego Pasolini mówi mu, no właśnie, bo ty jesteś z klasy robotniczej i ty jesteś jak ta lilia polna. I tutaj cytuję właśnie Pasolini ten fragment Ewangelii, mówiąc, że to burżuazja jest jak mrówki, które gromadzą, są skupione tylko na zysku, a ty, no właśnie, jesteś tak niewinny jak ta lilia polna z Ewangelii. I jest dla mnie niesamowite, że Pasolini projektuje na tego młodego mężczyznę właśnie tą przypowieść, najwyraźniej tak dla niego ważną, skoro podkreślił ją muzyką Bacha w Ewangelii według świętego Mateusza, ale co ciekawe, nie słyszy, co ten młody człowiek do niego mówi. Bo Chitty, słysząc te słowa o tym, że nie należy się zamartwiać na jutro, odpowiada, jutro mogę już nie żyć, jutro mogę umrzeć. I wydaje się, że to jest taki twardy pragmatyzm, takiego stąpania po ziemi tego człowieka, podczas kiedy Pasolini w tej rozmowie jest właśnie w stratosferze swojego poetycko-ewangelicznego wzlotu, a jednocześnie nie ma żadnej wątpliwości dla mnie, że zrozumienie tego fragmentu i tego, jaki on był ważny dla Pasoliniego, no, mnie przynajmniej pozwoliło na takie kliknięcie, takie zrozumienie, że on rzeczywiście patrzył na tych lumpen proletariuszy, jak sam mówił, czyli na tych najbardziej uciśnionych, najbiedniejszych, jak na świętych. I z jednej strony jest w tym ten komponent erotyczny, o którym wspomnieliśmy, ale on nie jest jedyny. Tam było coś o wiele głębszego. Rzeczywiście wydaje się, że Pasolini uwzniaślał i uświęcał w swoim spojrzeniu tych, którzy byli naprawdę na całkowitym marginesie, zwłaszcza w czasie, kiedy kultywowano postęp, bogacenie się, modernizację i boom ekonomiczny. I wydaje mi się, że ta lekcja pozostaje niesamowicie aktualna i ona nadal może stanąć ością w gardle tym wszystkim, którzy posługują się Ewangelią do usprawiedliwienia takiej etyki bogacenia się i gromadzenia rzeczy. Pasolini mocnym głosem przypomina w tych rozpolitykowanych latach 60., także tym mocnym głosem przypomina samemu Kościołowi o tym, że kult ubóstwa i właśnie zwrócenie uwagi na przemijalność rzeczy doczesnych, także tych gromadzonych na kontach bankowych i nie tylko, że to jest jedna z takich istotnych, bazowych cech chrześcijańskiej myśli, myśli Chrystusowej. Te słowa były niepopularne tak samo wtedy, jak i są dzisiaj, mam wrażenie, więc wydaje mi się, że powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak istotne były dla samego Pasoliniego i widać to znakomicie zarówno w samej Ewangelii według Mateusza, jak i w tym fragmencie filmu dokumentalnego. Jeżeli go sobie włączycie, właśnie ten odcinek Cineasty De Notre Temps z 1966 roku na YouTubie, to jest około 54 minuty ta rozmowa z Chittim, gdzie padają właśnie słowa o liliach polnych. Jeszcze mały przypis, ja tak wymiennie mówię Ewangelia według świętego Mateusza i Ewangelia według Mateusza. W polskiej historiografii filmowej zleksykalizował się tytuł Ewangelia według świętego Mateusza, natomiast w oryginale tego słowa świętego nie ma. To jest Il Vangelo secondo Mattei, czyli właśnie Ewangelia według Mateusza, co jest powszechną praktyką wypowiadania tych słów także w kościele włoskim w trakcie czytań, ale bardzo Pasoliniemu zależało na tym, żeby tego słowa nie było. Podobno nawet według Jamesa Quanta, innego badacza Pasoliniego, Pasolini zabiegał, żeby w amerykańskiej wersji tego filmu, kiedy będzie tłumaczony, żeby to słowo saint nie padało. Nie chodziło o bunt teologiczny, chodziło Pasoliniemu o wskazanie na to, że w momencie, kiedy Mateusz spisywał Ewangelię, nie był jeszcze żadnym świętym Kościoła katolickiego, a Pasolini chciał się zbliżyć jak najbardziej do takiego pierwotnego zapisu czynów i słów Jezusa, więc warto o tym pamiętać i wydaje mi się, że mimo, że ja oczywiście posługuję się tym tytułem, który w polskiej historiografii jest obowiązujący, to warto wiedzieć, że ten film jednak także w świecie anglojęzycznym funkcjonuje i Kryterion też go wydał jako The Gospel According to Matthew, a nie Saint Matthew, to tyle tego przypisu. Film miał premierę w Wenecji, doczekał się bardzo kontrowersyjnej recepcji, ale z drugiej strony krytycy katoliccy bardzo go chwalili, pomimo najbardziej prawicowych czasopism, które mówiły, że jest to zawłaszczenie Ewangelii przez marksizm, to jednak film doczekał się pokazów dla hierarchów kościelnych, doczekał się także ważnej nagrody Biura do Spraw Kultury Katolickiej. To był pierwszy włoski film w ogóle, który dostał taką nagrodę. Cóż za ironia, 2 lata wcześniej Pasolini był w sądzie za Twaróg, a tutaj dostaje taką nagrodę z takiego źródła. Ale jeżeli chcecie zrozumieć, jak bardzo ówczesny świat i dzisiejszy też był rozerwany przez ideologię, to warto pamiętać, że pokaz tego filmu odbył się także w katedrze Notre Dame w Paryżu po mszy świętej. Swoją drogą odbyła się także dyskusja z udziałem zaproszonych katolickich intelektualistów i przedstawiciel komunistycznej gazety na tym pokazie, robiąc wywiad z Pasolinim, nie podał mu ręki i nazwał film bezwstydną kościelną propagandą. Lewica francuska nie potrafiła wybaczyć tego filmu Pasoliniemu, twierdząc, że jest to absolutne zaprzedanie się Kościołowi. Dopiero Jean-Paul Sartre na specjalnym lunchu, na którym spotkał się z Pasolinim, powiedział: słuchaj, powinieneś ten film pokazywać we Francji razem z Twarogiem. Twarog powinien być najpierw, a potem powinien być ten film, bo lewica francuska jest tak bardzo związana z oświeceniowym racjonalizmem i ateizmem spod znaku Voltaire'a, że ona musi najpierw zobaczyć w tobie przynajmniej częściowego sprzymierzeńca w wykpiwaniu hierarchii kościelnej, jeżeli ma wejść potem z tobą w tę rozmowę o tym, prawda, czy dla współczesnego marksisty tekst ewangeliczny może być w jakiś sposób cenny. Niestety nie znalazłem wielu śladów polskiej recepcji tego filmu, o ile rozumiem, nie miał on oficjalnej polskiej premiery w Polsce, chociaż ponieważ jestem teraz w Chicago, to nie mam do końca możliwości tego sprawdzić. Wydaje mi się, że to był obieg DKF-owy, natomiast nie znalazłem żadnej takiej recenzji ówczesnej. Tutaj robię taki nawias, mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze ustalić po powrocie do Polski, ale oczywiście te losy musiały być także ciekawe, jeśli chodzi o taką intelektualną historię polskiej religijności. Film spotkał się także z nagonką. Niektóre karykatury były wręcz obrzydliwe. Nawiązując do skandali obyczajowych z udziałem Pasoliniego, ów konserwatywny reżyser Guareschi, o którym wspomniałem, czyli reżyser połowy filmu Wściekłość, tej konserwatywnej połowy, przygotował nawet obrzydliwą karykaturę gazetową, w której ojcowie rodzin przyglądają się plakatowi filmu Ewangelia według świętego Mateusza i jest napisane na tym plakacie, że film jest entuzjastycznie polecany przez właśnie Katolickie Centrum do Spraw Kina. Jeden ojciec mówi do drugiego: zabierasz swoich synów dzisiaj na mszę? Na co drugi odpowiada: nie, boję się, że tam spotkają Pasoliniego. Zostawię to bez komentarza. W każdym razie dla wielu na takiej skrajnej włoskiej prawicy Pasolini pozostawał kimś wyklętym, obrzydliwym, zwyrodnialcem i ten film był tylko i wyłącznie dla nich potwierdzeniem, że Kościół dał się oszukać właśnie wchodząc w postaci tego franciszkańskiego centrum we współpracy z kimś tak moralnie ohydnym. Wydaje mi się, że ten film oglądany po latach, a od premiery tego filmu mija w tym roku lat 60, ujawnia jedno, że tekst ewangeliczny był tekstem, który Pasoliniego bardzo głęboko poruszał, w którym znalazł on właściwego czytelnika, to znaczy takiego, który jest otwarty na słowa w tym tekście zawarte i przede wszystkim czytelnika, który pozwala temu tekstowi w sobie pracować. Myślę, że na tym mogę ten odcinek domknąć, bo Ewangelia dla mnie osobiście jest bardzo ważnym tekstem. Ja uważam, że jest to także tekst, którego wielkością są jego paradoksy, są jego ambiwalencję. To jest jeden z najbardziej oksymoronicznych tekstów w historii, to znaczy takich, których naprawdę te napięcia i sprzeczności cały czas pracują i wydaje mi się, że pozwalają też w wielu momentach na bardzo, bardzo głęboką refleksję. Tak jak mówię, nie wchodząc już w kwestie samych religijnych przekonań, myślę, że najlepszą puentą tego odcinka będzie to, od czego dla Pasoliniego cały proces się rozpoczął. To znaczy właśnie próba, sugestia, że z całym tekstem Ewangelii po prostu się warto spotkać. To spotkanie w przypadku Pasoliniego zaowocowało jednym z najbardziej niezwykłych filmów w jego karierze. A dla każdego, kto z tym tekstem się spotka, czy to będzie spotkanie całkowicie świeckie, czy religijne, na pewno jest jedna gwarancja, mianowicie tekst musi wzbudzić coś głębszego, ponieważ jest to, tak jak już wspomniałem, tekst, na którym jest ufundowana duża część tego świata, jakim znamy, i prawodawstwa, i moralności, więc spotkanie z tym tekstem źródłowym jest na pewno, powiedziałbym, czymś, co powinno być częścią obowiązkowej edukacji, a jak już wspomniałem, nie jest, co wydaje mi się wielką wspólną krzywdą. Kto wie zatem, czy, jak to mówi inny fragment, wiatr w dmie kędy chce, i kto wie, czy to właśnie krocząc ścieżką wybrukowaną przez Pasoliniego buntownika, wiele osób nie trafi do tekstu ewangelicznego po raz pierwszy i nie wyrazi przynajmniej zaskoczenia tego, jak wiele przypowieści, fragmentów, sentencji jest zupełnie nieznanych, jest zapoznanych, jest gdzieś tam zakopanych pod tymi bardziej znanymi, eksploatowanymi cytatami. Więc myślę, że dużą ironią całości może być właśnie to. A o tym, jak osobisty był to film dla Pasoliniego i o tym, że był to rzeczywiście film wyrwany z jego skonfliktowanych wewnętrznie trzewi, niech świadczy fakt obsadowy, mianowicie matkę Jezusa, starszą już Maryję, gra matka Pasoliniego, Suzanna, która przejmująco odgrywa zarówno moment rozpaczy w momencie, kiedy patrzy na krzyżowanego swojego syna, jak i radość w momencie, kiedy patrzy do jego pustego grobu. Pięknie zagrała te dwie emocje, a fakt, że sama syna pochowa, bo Pasolini zostanie zamordowany w roku 75, o czym mam nadzieję opowiedzieć więcej, kiedy nagram ten drugi odcinek poświęcony Pasoliniemu, nadaje tym fragmentom Ewangelii świętego Mateusza czegoś jeszcze bardziej przejmującego, jeśli nie wręcz profetycznego, a na dodatek retroaktywnie Pasolini ofiarowuje swojej matce młodość, ponieważ ona gra tę starszą Maryję, a w roli Maryi Młodszej występuje jedna z owych chłopek z Kalabrii, którą Pasolini w filmie obsadził. Nazywała się ona Margherita Caruso, więc pamiętajmy także i o niej, bo to jej uśmiech na samym początku, jej figura rozświetla cały filmowy prolog, a historia ewangeliczna jest także, może nawet przede wszystkim jako całość, opowieścią o macierzyństwie, opowieścią, która zaczyna się od zwiastowania, zaczyna się nad narodzinami, a kończy się właśnie tym, że matka odnajduje opuszczony grób swojego syna, radując się z jego zmartwychwstania. Więc kto wie, czy dla Pasoliniego, dla którego matka była centralną figurą życia i kiedy później nakręci swoją wersję Króla Edypa, powie, że jest to najbardziej autobiograficzny film, jaki zrobi, kto wie, czy to właśnie nie ten wątek był także jednym z tych najbardziej poruszających. Wchodzę już tutaj w większe niuanse narracyjne, film jest na pewno bogaty i do o wiele głębszych interpretacji może zachęcać. Ja w każdym razie chciałem z tym filmem się spotkać, chciałem wam więcej o tym filmie opowiedzieć. Dalsze losy Pasoliniego filmowe będą obfitowały i filmy mitologiczne, takie jak Medea czy Król Edyp, a także w filmy eksplorujące seksualność radosną, takie jak Decameron czy opowieści Tysiąca Jednej Nocy i seksualność w wydaniu najstraszliwszym, Salo, 120 dni Sodomy. O którym z filmów Pasoliniego nagram kolejny odcinek, o tym już niedługo się dowiecie, chyba że wspieracie na Patronite, to wtedy oczywiście już to wiecie, bo tam ogłosiłem to wcześniej. Bardzo wam dziękuję za słuchanie, życzę wam wesołych świąt, spokojnego czasu i do usłyszenia w kolejnym Spoilermasterze. to już za tydzień. Cieszę się na kolejne spotkanie z Wami.